Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Czy Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być fundamentem integralności i tożsamości naszego regionu? Czy decentralizacja może być groźna dla polskiej samorządności? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z ograniczenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów już od najbliższych wyborów? Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Co w takiej sytuacji powinien zrobić polski rząd? Między innymi o tym porozmawiamy w regionalnym punkcie widzenia. Witam gości, profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
I doktor Sławomir Sadowski, także politolog z UKW, ale w naszym toruńskim studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziś sporo mówić będziemy o samorządzie, bo dużo w tej kwestii się dzieje ostatnio. Z inicjatywy obecnego i byłych przewodniczących sejmików w naszym regionie powstało Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Należą do niego byli i obecni radni wojewódzcy. W panów ocenie, co takie stowarzyszenie powinno robić, by no, nie było tylko klubem dyskusyjnym, doktor Sławomir Sadowski?
No, stowarzyszenie w zasadzie nie ma jakiejś mocy sprawczej. Ono może dyskutować, przygotowywać jakieś propozycje dotyczące integralności regionu. Natomiast jest to, jak się wydaje, kolejne forum, które dyskutuje na temat integralności regionu. Ja tutaj chciałbym przypomnieć, że funkcjonuje od 2 lat już forum regionalne, które skupia nie radnych, a w ogóle w zasadzie pasjonatów, bo inaczej trudno ich nazwać, gdzie ten problem integralności naszego niezwykle skomplikowanego w sensie kulturowym i organizacyjnym regionu jest podejmowany. Więc
jest taka przestrzeń, żeby jeszcze jedno takie forum, takie stowarzyszenie...
Oczywiście, że tak, chociaż jak sądzę, takie zbytnie rozdrobnienie też niczemu dobremu nie służy, ponieważ... No, każde stowarzyszenie, jakkolwiek zorganizowane, fundacja, forum, jakby to nie nazwać, ktoś tych instytucji musi słuchać. Jak jest ich za dużo, no to po prostu potencjalni odbiorcy, a więc przede wszystkim władze wojewódzkie, władze samorządowe wojewódzkie, ale również i władze na niższych szczeblach, no po prostu specjalnie nie mają czasu, to też i fizycznie, jak za dużo tego typu tworów jest, to może nie jest najlepsze. Ale wydaje się, że Stowarzyszenie Radnych, osób, które aktualnie uczestniczą w działaniach województwa, w przeszłości mają jakieś doświadczenie z tego względu, to jest ważna rzecz. Chociaż wydaje mi się, że najważniejsze to, żeby to forum miało charakter apolityczny. Żeby nie przenieść na forum stowarzyszenia sporów politycznych, a więc powstanie kolejny twór, który będzie wspierał jedną ze stron polskiego sporu politycznego. I wtedy wydaje mi się, że to będzie tylko i wyłącznie pewna fasada, która przysłoni ten konflikt w naszym kraju od kilkunastu lat. Mam nadzieję, że stowarzyszenie nie będzie czymś takim.
Potrzeba integralności regionu, budowania tożsamości. O tym mówi się od dłuższego czasu. Profesor Janusz Golinowski, jakie konkretne działania należałoby podejmować, żeby działać faktycznie tak realnie na rzecz budowania tej tożsamości? Bo to, że są konflikty, że nasz region jest wewnętrznie niespójny, no to jest oczywiste.
W kontekście wcześniejszych stwierdzeń kolegi, no jest to takie myślenie życzeniowe, że to forum, to stowarzyszenie nie będzie miało znamion polityczności. Jeśli tam zasiadają politycy, to trudno, żeby nie miało takiego wymiaru. Ja natomiast nie dostrzegam zagrożeń w sensie rozpadu czy dezintegracji województwa. Ja raczej, ponieważ także jestem uczestnikiem takiego forum regionalnego, dostrzegałbym problem w kontekście wyzwań, jakie pojawiają się wobec samego województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę tutaj o tym czynniku ekonomicznym. Ja przez cały czas to eksponuję, ponieważ jest to moment, który będzie cementował, integrował. Natomiast historia jest oczywiście ważna. Natomiast nie można przez cały czas tkwić w historii. Trzeba patrzeć do przodu. No i te wyzwania, które rzeczywiście niesie województwo kujawsko-pomorskie, są ważne o tyle, że nie przyciąga się tutaj ludzi do znudzenia, powtarzam, stąd się wyjeżdża, żeby się kształcić, a szczególnie właśnie zdobywać pracę, pierwszy start zawodowy poza naszym regionem.
Choć są duże ośrodki, gdzie bezrobocie ciągle maleje, otwierają się nowe firmy, natomiast na obrzeżu województwa to ciągle
dokładnie
bezrobocie
tak,
bardzo wysokie.
Dokładnie tak, nie ma tej mocy sprawczej integracji, natomiast myślę, że...
Ale takie stowarzyszenie może być takim kołem napędowym?
Stowarzyszenie będzie takim forum dyskusyjnym następnym, jak mówił mój szanowny kolega, przy czym liczyć z tym, że wielość głosów nie przekłada się na jakość. Myślę, że takie organy doradcze, które funkcjonują, występują, będą miały coś do powiedzenia, natomiast zawsze politycy czy samorządowcy, w sumie też samorządowcy są politykami w jakiś sposób, podejmują ostateczne decyzje. No i układ sił, myślę o znowu tej polityce wielkiej, która odbywa się na poziomie Warszawy, później przesądza o tym, w jakim kierunku będzie ewoluować ten ustrój samorządu. Musimy pamiętać, że te elementy, które integrują, to przede wszystkim, mówiąc brutalnie, pieniądze i ilość pieniędzy przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy, redukcję bezrobocia, wsparcie socjalne i te wszystkie inne rzeczy, będzie znamionować właśnie albo pozostawaniem tutaj, albo wyjeżdżaniem.
To, że stowarzyszenie powstało akurat teraz, kiedy toczy się dyskusja o samorządzie, politycy PO mają zastrzeżenia do PiS-u, że Prawo i Sprawiedliwość ma zakusy centralizujące. W stowarzyszeniu jest wielu radnych związanych z Platformą, PSL-em właśnie, z SLD. Nie da się uciec, panie profesorze, od tej polityki?
Niestety nie, a zwłaszcza w Polsce, gdzie ten podział jest bardzo wyraźny, że nie powiem, on ma charakter destrukcyjny, bo w zasadzie zamiast skupić się na rozwiązywaniu kwestii natury merytorycznej, politycy dyskutują, kto więcej zawinił, albo kto ile rządził i kto ile wniósł elementów destrukcyjnych do swojego rządzenia. Taka forma utarczki słownej, ona niczego nie wnosi do dyskusji właśnie na temat wyzwań rozwojowych i w tym sensie ja patrzę bardzo sceptycznie na wsparcie tego rodzaju głosu. W pełni się zgadzam z kolegą, że należałoby przyjąć takie wymiary bardziej właśnie merytoryczne z pominięciem tych politycznych. Natomiast jeśli rzeczywiście włączają się w warunkach kryzysu w sensie sporów politycznych, jakie mają miejsce w Polsce, a wydaje się, że te spory są nie do rozwiązania, bo tam wszędzie dostrzega się właśnie tej dwoistości, czy wręcz troistości w sensie politycznego uwarunkowania tego sporu, to ciężko jest znaleźć także na poziomie tym lokalnym, zwłaszcza, że stoimy teraz w niedługim okresie czasu przed wyborami samorządowymi.
Wczoraj w Łodzi o zagrożeniach i problemach związanych z funkcjonowaniem samorządów debatowali radni wojewódzcy z całego kraju. Na pierwszym kongresie sejmików województw na 550 radnych w spotkaniu uczestniczyło 100 radnych związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Na kongresie byli liderzy PO, PSL-u Nowoczesnej, nie było Jarosława Kaczyńskiego. Rząd reprezentowało dwóch wiceministrów. No i pytanie, czy źle się stało, że nie doszło do starcia liderów opozycji i Prawa i Sprawiedliwości? To osłabia wydźwięk tego spotkania, doktor Sadowski?
Nie wiem, czy osłabia wydźwięk tego spotkania. Samym jakby ten wydźwięk jest przede wszystkim wynika z tego, że oto spotkali się samorządowcy z całego kraju. Natomiast niekoniecznie samorządowcy muszą dyskutować o problemach samorządowych z rządzącymi. Często wydaje się, że to są jakby dwa różne światy.
Ale jeśli wypowiadają się Ryszard Petru, Grzegorz Schetyna, lider PSL-u, no to nie pozostaje takie wrażenie, że to jest spotkanie.
No proszę wybaczyć, ale w naszych samorządach w większości województw dominuje właśnie Platforma Obywatelska na poziomie wojewódzkim i PSL na poziomach niższych. W związku z tym dla nich jest to bardzo ważne forum, żeby przygotowując się do wyborów samorządowych już zacząć rozgrywać tę kwestię politycznie z punktu widzenia swoich interesów na poziomie ogólnokrajowym. Dobrze jest się pokazać wśród samorządowców, że oto my pamiętamy o was w kontekście, no ten zły PiS na pewno was tutaj chce oszukać, scentralizować państwo, przywrócić PRL i tak dalej. Więc tutaj znowu przenosimy się na ten spór globalny i czy ogólnokrajowy i wydaje mi się, że to jest zupełnie zła droga. nie mam żadnego pomysłu na to, jakby z tego klinczu wyjść. No, w zasadzie jedyna nadzieja to na tym, że elektorat zdecyduje inaczej i pozbawi tej wszechwładzy, co do której obie partie bardzo mocno prowadzą działania, żeby to utrzymać, a więc na przykład kwestia wyeliminowania innych ugrupowań ze sceny politycznej, na przykład poprzez potęgowanie tego sporu, poprzez proponowanie dyskusji na jakieś tam problemy, ale tylko tych dwóch ugrupowań. To też pojawia się temat, nie wiem na ile realny, ale niektórzy politycy, zwłaszcza opozycji, mówią, że w Sejmie prowadzone są prace nad, albo może dyskusje nad podwyższeniem progu wyborczego, czyli żeby wyeliminować innych ze sceny politycznej, więc to jest niebezpieczne zjawisko. Natomiast oczywiście spotkanie samorządowców, każdy samorząd wojewódzki ma trochę inne problemy. One bardziej ze sobą rywalizują niż współpracują, kiedy pojawiła się taka propozycja, żeby budować taką formułę Pomorza Nadwiślańskiego i współpracę województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Nie znalazło to, zwłaszcza jeżeli chodzi o Pomorze, żadnego odzwierciedlenia. A więc znowu ten sejmik, czy kongres sejmików znowu przekształci się niewątpliwie w forum walki o wpływy, a nie rozwiązywania konkretnych problemów, ponieważ ja widziałbym rozwiązywanie konkretnych problemów w dyskusji na temat, co w samorządach trzeba zmienić. Jakie są kwestie, które no, wyczerpały swoją zdolność funkcjonowania w gminach w przeciągu tych prawie już ponad 20 paru lat funkcjonowania samorządu gminnego i tak dalej. Więc to trzeba by zacząć rozmawiać o tym, co jest istotne, a nie o tym, czy Kaczyński przyjechał, a Tusk nie. Wiadomo było, że jak będzie Schetyna, że jak będzie Kosiniak-Kamysz, jak będzie Petru, to Kaczyński nie przyjedzie. I odwrotnie. I to jest już pewna choroba naszego systemu politycznego.
Kongres zakończył się podpisaniem dwóch deklaracji. Jedna mówiła o decentralizacji władzy publicznej. Podkreślała, że wszelkie decyzje winny zapadać na szczeblu najbliższym obywatelom. Tę deklarację podpisała większość uczestników. Radni PiS-u z kolei podpisali swoją deklarację, w której wzywają do zachowania właściwych proporcji oraz relacji między rządem a samorządem. Sprawy, które nie muszą być rozstrzygane na poziomie państwa, czyli nie wpływające na rację stanu, mogą zapadać na poziomie samorządu, a więc najbliżej obywatela, napisali radni. Jeden kongres, dwie deklaracje, panie profesorze, no pewnie lepiej, gdyby była jedna, ale to właśnie pokazuje tę chorobę, to, że nawet samorząd jest wciągnięty.
To pokazuje właśnie te znamiona upolitycznienia praktycznie wszystkiego na tym poziomie podstawowym, ponieważ ten bój przeniósł się na poziom lokalny, uwzględniając to, iż w najbliższym okresie czasu będą wybory. Zarówno PO, jak i PSL, który ma na dzień dzisiejszy większość na poziomie samorządowym, chce utrzymać stan posiadania. Natomiast nie patrzy się na reformy ustroju samorządowego, które niewątpliwie wymagają zmian, mając na myśli właśnie ostatnie funkcjonowanie naszego samorządu. Takie czy inne, ja nie przesądzam dobre, złe. Natomiast
jakie korekty byłyby potrzebne?
Te korekty, ja będę się dalej upierał przy tej dwukadencyjności. Myślę, żeby to wyczyściło i oczyściło atmosferę z tych elementów właśnie, które gdzieś tam tkwią. Myślę o korupcji, myślę o swoistego rodzaju nepotyzmie. Odnoszę to szczególnie do małych gmin, gdzie powiedzmy ilość osób otrzymujących pracę od pana burmistrza,
kolego
pana
profesorze, kiedy patrzymy na przykład na duże samorządy jak samorząd warszawski, to niekoniecznie ten nepotyzm czy tego zjawiska pojawiają się wielkich, no chociażby
tak, no ja byłem tutaj bardzo, chyba bardzo delikatny w tej materii, natomiast niewątpliwie patrząc na te zasiedziałe układy, które rzeczywiście generują dalsze patologie, to myślę, że dwukadencyjność byłaby jak najbardziej tutaj zasadna.
Pytanie, dwukadencyjność już od najbliższych wyborów czy za 8 lat?
To jest problem. Myślę, że PiS policzył za i przeciw i uznał, że warto jednak pozostawać właśnie w tej formule na za 8 czy 10 lat, ponieważ przymierzamy się do czegoś, co się nazywa dwukadencyjnością, ale taką troszeczkę rozbudowaną i to jest zrozumiałe ze względu na cykl rządzenia, czyli 5 lat, okres kadencji samorządu, przy czym no musimy pamiętać, że PiS za 10 lat to raczej mam małe jak gdyby szanse na dalsze rządzenie, tak mi się wydaje, przynajmniej jest to naturalny proces.
Politycy mówią, że będą rządzić kilkanaście.
No, oni wszyscy myślą, że będą rządzić wieczność. W związku z tym ten sam zabieg dotyczący właśnie wprowadzenia dwukadencyjności za formalnie 10 lat, no dla samego PiSu wydaje się być takim mało przejrzystym ruchem.
Samorządność w Polsce wymaga korekty? Sławomir Sadowski, jeśli tak, to jaki?
Niewątpliwie. Przede wszystkim, jak się wydaje, należałoby pogłębić demokratyzację w samorządach. No, jakąś zupełną aberracją jest na przykład fakt, że o funduszach europejskich, które często są większe niż niż budżet całego województwa, decyduje marszałek województwa, a nie sejmik. Sejmik nie ma tu żadnego wpływu.
Prawo i Sprawiedliwość postuluje, by wojewoda włączył się w ten cały system, czyli administracja rządowa. To właśnie dobry pomysł?
To jest akurat absolutnie niedobry, ponieważ głównym beneficjentem polskim to jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, więc wojewoda jako, czy administracja rządowa ma swoje środki, ma swoje działanie, więc tutaj akurat wydaje się, że jeżeli przyjęliśmy te programy operacyjne wojewódzkie, no to trzeba, to ma decydować o tym rzeczywista reprezentacja, a więc przede wszystkim sejmik i poprzez swoją władzę wykonawczą, czyli marszałka województwa. Wojewoda jest tutaj zupełnie osobą zbędną. To wynika z pewnej nieufności Prawa i Sprawiedliwości do społeczeństwa obywatelskiego, zakładając, że jeżeli ludzie wybrani zbyt długo są w przestrzeni publicznej, to na pewno zaraz zaczną kraść, kombinować i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj, nawiązując do tego, co mówił profesor Golinowski, jestem zdecydowanym przeciwnikiem dwukadencyjności. To jest pewne ograniczenie praw wyborczych obywateli. Jeżeli ktoś chce wybierać wójta złodzieja, trudno. Taka jest jego wola. No na tym polega niestety demokracja, że wola większości, zwłaszcza w wyborach, w tych systemach przedstawicielskich, jest tą wolą dominującą. I no, znamy niejednego dziwacznego polityka, który wybory wygrał. Ale teraz, jeżeli będziemy tym sterować, to nagle może się okazać, że wyeliminujemy z możliwości kandydowania, bo przecież to nie jest problem zwycięstwa. Znaczną część potencjalnych radnych czy posłów.
Ale jak rozumiem, założenie jest takie, żeby dwie kadencje po 5 lat, czyli 10 lat. 10 lat, no to już jest sporo, prawda?
To znaczy, no, w Kongresie Stanów Zjednoczonych czy w Senacie są ludzie, którzy tam są od 40 lat i Amerykanie nie uważają, że to jest jakiś dramat w zakresie demokracji, więc
Władzę wykonawczą z władzą ustawodawczą. Jak najbardziej władza wykonawcza, czyli występowanie w formie radnego, jest czymś otwartym. Natomiast właśnie ten, który nie, jest dysponentem...
Ja nie mylę, ja tylko wiem, że po prostu...
Kolego Sławku, przyznajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma dwie kadencje i nie ma dyskusji, czy ma dalej być, czy nie. To my się przybliżamy, mówiąc obrazowo, do wschodu. Jeśli dajemy
Putin też ma dwie kadencje.
Tak, ale to pokazuje, jak
możliwe.
Można wygrywać, pomijając formalne uwarunkowania pod tytułem dwie bądź trzy kadencje. W tym sensie to obchodzenie prawa, także przez obecnych rządzących, jest dla mnie enigmatyczne. Ja powiem tak, nie ma ludzi niezastąpionych, z czym myślę, że się możemy zgodzić, dlatego też dla przewietrzenia sytuacji ten mechanizm dwukadencyjności moim zdaniem wiele by rzeczy uzdrowił.
Jeszcze dopytam doktora Sadowskiego. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło decyzję w sprawie dwukadencyjności. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że te ograniczenia mogą obowiązywać, ale nie od najbliższych wyborów samorządowych. Dlaczego PiS zmienił zdanie?
Dlaczego zmienił zdanie? No, ja mam nadzieję, czysta że po prostu kalkulacja. Zaczął racjonalnie myśleć, a nie tylko czysto kalkulować. No, że po prostu są pewne zasady w społeczeństwie demokratycznym, w państwie demokratycznym, których się po prostu nie łamie. Tym między innymi taką zasadą jest to niedziałanie prawa wstecz. Chociaż ja niespecjalnie widzę tutaj działanie wstecz.
No,
ale w kilku państwach o takiej dojrzałej demokracji dokonywano z takiego skrócenia
skrócenia na przykład kadencji. Tutaj parę lat temu była, już 15 lat temu była taka dyskusja we Francji o skróceniu kadencji prezydenckiej z 7 do 5 lat i w istocie rzeczy zrobiono w ten sposób, że dokończył Mitterrand i dopiero następna kadencja była ta skrócona. Więc zakłada się, że chodzi przede wszystkim o to, żeby systemy wyborcze nie były poddawane bieżącym celom politycznym. A więc aby nie tworzono systemu struktury systemu politycznego pod bieżące spory polityczne. Stąd to przesunięcie. Nie wiemy, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość za 10 lat, czy to będzie Platforma, czy może zupełnie inne ugrupowanie. Ale stwarzamy nowy system wyborczy dla przyszłości, a nie dla bieżącego sporu, czy inaczej mówiąc uniemożliwiamy manipulowanie prawem wyborczym dla bieżących potrzeb rządzących.
Co do stosunkowego działania prawa, tu zdania były podzielone. Panie profesorze, jeśli nie to, chociaż Jarosław Kaczyński mówi o wątpliwościach związanych z ewentualną decyzją Trybunału Konstytucyjnego prezydenta, to co zdecydowało?
Myślę, że czysta kalkulacja mimo wszystko, ponieważ niedziałanie prawa wstecz nie jest obligatoryjne. No, proszę spojrzeć, wprowadzaliśmy ustawę emerytalną, wprowadziliśmy ustawę o szkolnictwie, wprowadzamy szereg ustaw. To niedziałanie prawa wstecz działa w określonych warunkach. Natomiast myślę, że PiS sugerowało się właśnie czystą kalkulacją, także kwestiami wizerunkowymi, aby nie otwierać szeregu konfliktów na różnych frontach, gdzie czuje się wtedy... funkcjonuje jak w syndromie oblężonej twierdzy, gdzie wszyscy mają mu coś do zarzucenia, łącznie ze środowiskami pozapolskimi, czyli środowiskiem Unii Europejskiej. I dlatego też to działanie skądinąd wydaje mi się co najmniej enigmatyczne, ponieważ te huczne zapowiedzi raczej wskazywały na wprowadzenie reform także ustroju samorządu terytorialnego. Skończyło się właśnie taką jakąś dziwną deklaracją, której nie do końca rozumiem.
Zmieńmy teraz temat. Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce, Węgrom i Austrii postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Postępowanie tych krajów, jak pisze Komisja Europejska, stanowi naruszenie zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności. Solidarność w kategoriach prawnych, politycznych i moralnych nie podlega różnym interpretacjom, mówił z kolei podczas konferencji Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Mamy czas jako kraj do końca maja na rozpoczęcie, jak rozumiem, procedury przyjmowania uchodźców. Potem grożą nam konsekwencje. No jak panowie oceniają coraz twardsze stanowisko Komisji Europejskiej? Janusz Golinowski.
Po pierwsze, myślę, że ten spór ma charakter symboliczny. Rzeczywiście problem migrantów, uchodźców istnieje. Z punktu widzenia Grecji czy Włoch jest to jak najbardziej zasadne. Przy czym mamy do czynienia z wyraźnym włączeniem tego wątku dotyczącego ścisłej integracji. I myślę, że silne państwa w postaci Francji, teraz tego duopolu Francji i Niemiec, chcą pokazać tym słabszym państwa, jak trzeba je dyscyplinować. Zważywszy na fakt, że jeśli mówimy o solidarności europejskiej, to jakoś mało się mówi na temat solidarności energetycznej. Było dużo zapowiedzi, natomiast sprawa spełzła na niczym i to dzięki Niemcom rzeczywiście ta solidarność jak bańka mydlana pękła. Natomiast w tym kontekście spór o uchodźców, emigrantów spostrzegam jako właśnie symboliczny charakter wywierania presji na te państwa, nazwijmy to słabsze, a szczególnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ one nie uczestniczyły w różnego rodzaju akcjach pod tytułem, a to uzdrawiamy na siłę Bliski Wschód. Nie kto inny, jak właśnie kraje zachodnioeuropejskie bawiły się w kolorowe rewolucje, wspierając łącznie z środkami militarnymi i finansowymi. No i teraz pojawiły się konsekwencje i w tym kontekście pojawia się problem, no dobrze, i co dalej? Czy rzeczywiście będzie tak, że kraje Bliskiego Wschodu będą generować setki tysięcy uchodźców, a Unia Europejska będzie bezradnie rozkładała na pozostałe inne państwa? W pewnym momencie ten proces ulegnie jak gdyby zatrzymaniu i zacznie działać w drugą stronę, zacznie rozsadzać Unię Europejską od środka.
Przyszłość to przyszłość, a problem jest także tu i teraz. Doktor Sadowski, co powinien zrobić polski rząd, bo jest coraz ostrzejsze stanowisko Komisji Europejskiej.
Polski rząd powinien wykonać umowy. Pacta sunt servanda. Umów się dotrzymuje. I to jest rzecz podstawowa. Natomiast...
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, należy przyjąć tę określoną wcześniej kilkudziesięciu grupę.
Oczywiście, że tak. No, nie ma tu w ogóle...
wyobraźmy sobie, że nagle z jakichś przyczyn, mniej lub bardziej sensownych, państwa płatnicy netto wycofują się z programu wspierania programów regionalnych w krajach Europy Wschodniej. No, no to jest to samo, że ktoś nagle nie wiadomo z jakich przyczyn. Tutaj mówimy o śladowych ilościach uchodźców. Oczywiście zaraz mówi się, że oto za nimi rodziny przyjadą, tabuny. Nie, to jest pierwsza rzecz, a więc trzeba wykonać tę umowę. Druga rzecz, fundamentalna, to po prostu trzeba wyciszyć konflikty na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, skąd ci ludzie tutaj nacierają. Bo te wojny, to nie jest tak, że oni, to są oczywiście wojny wewnętrzne, ale umiędzynarodowione, w które zaangażowały się państwa europejskie, Stany Zjednoczone, Rosja, Polska też tam maleńki kamyczek wrzuciła, pamiętajmy o tej polskiej misji lotniczej w Katarze. Więc no, jak tam nie będzie spokoju, jak zanim wybuchła wojna, to jakoś ci Syryjczycy tutaj tabunami nie przyjeżdżali, czy inni, prawda? Bo czasami mówi, a no to tu Syria, Irak, ale pamiętajmy o Afganistanie, o działaniu Boko Haram w Nigerii, o wojnie domowej w Republice Środkowoafrykańskiej, którą tam Francuzi sobie dobrze wspomagają. To jest dewastacja Sudanu, to jest kwestia libijska, problem Erytrei, Somalii, więc i my tam gdzieś w tle zawsze jako Europejczycy występujemy. Dopóki nie będziemy tam czynnikiem pozytywnym, a rozogniającym konflikt, to te tłumy będą napierały i tyle. No będziemy się wtedy, czy my przyjmiemy 3000, czy 30000, czy jak to nie będziemy robić, oni i tak tu przyjdą. To się tylko nam wydaje, że jesteśmy w stanie, jeżeli tam będzie niebezpiecznie, że my jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Panie oczywiście profesor, możemy się tak jak Izrael obudować murem, ale ten mur w przypadku Europy to pewno będzie z 10 tysięcy kilometrów.
Panie profesorze, polski rząd powinien wypełnić wcześniejsze zobowiązania poprzedniej ekipy i przyjąć uchodźców?
To znaczy, jeśli patrzeć na pewne zobowiązania, ponieważ mówimy o stałym mechanizmie relokacji. Ja zadam inaczej pytania, a czy tych uchodźców ktoś pytał, żeby oni do Polski przyjeżdżali niejako przymusowo? Bo w tym momencie ten spór, powtarzam raz jeszcze, ma charakter symboliczny. Nikt ich nie pytał, oni wcale się tutaj nie garną do nas. Natomiast oczywiście opozycji to daje paliwo do tego, żeby wrzeszczeć, jacy to rządzący są źli. Niewątpliwie te 5 tysięcy, 10 tysięcy nie stanowi dla kraju, który liczy 38 milionów. Ale to chyba nie w tym problem. Jeśli wprowadzimy stały mechanizm relokacji, to pojawi się problem dotyczący, czy będziemy ich, nie to, czy oni właśnie będą przyjeżdżać, ich będzie ich dużo, czy będziemy ich na siłę tutaj zatrzymywać i jak po prostu uporać się właśnie, no bądź co bądź z obcą kulturą. Bądź co bądź, ja nie wiem, ja gdybym miał po prostu w warunkach takich jak teraz uciekać na drugi koniec świata, to bym zastanowił się, czy może pójść do sąsiada, do Arabii Saudyjskiej, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które nie podejmują żadnych działań.
Ale polski rząd jest w tej chwili przed decyzją.
No trudno, żeby szyici poszli do sunnickiej Arabii Saudyjskiej. To jest ten problem, że to jest spór wewnętrzny, religijny, narodowościowy.
To nie jest religijny, on jest przede wszystkim stricte polityczny, bo rozkłada siły mocarstwowe na właśnie różne interesy.
No takie. Tak, ale za tym się kryje określony podział. No, salafici, to jest przede wszystkim...
On tylko podpala, religia tylko podpala oczekiwania polityczne, które są tam tak formułowane.
Ale wróćmy do decyzji, przed którą stoi polski rząd. Premier już zapowiedziała, że Polska nie ma w tej chwili możliwości przyjęcia uchodźców. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że lepiej zapłacić kary niż przyjmować uchodźców.
Myślę,
to jest dobra strategia.
Te możliwości ma, tak jak powiedziałem, bo to jest kropla w morzu, jak gdyby przyjęcia takiej ilości, czyli tych 7
Ale z tych
tysięcy.
Zapowiedzi wynika, że rząd zamierza pójść na zwarcie z Komisją
Europejską. Rząd ma inną politykę, ale to potwierdzało moją tezę, że nie chce poddać się temu dyscyplinowaniu ze strony właśnie rządzących nie tyle samą Unią Europejską, tylko silnych państw w postaci Francji i Niemiec.
Część ekspertów uważa,
że... Nie, to nieprawda. Rząd gra po prostu na najniższych instynktach elektoratu wyborczego. Idzie na zwarcie nawet z Kościołem katolickim, więc to jest po prostu okropna gra tragicznym losem ludzi, którzy przybyli do Europy nie z własnej winy, bo to myśmy działając, wspierając wojnę wewnętrzną, wypędzili tych ludzi z ich krajów.
Ale to nie myśmy jako Polska, tylko to myśmy jako Europejczycy, czyli jak gdyby czujemy się w obowiązku uczestniczyć w solidarności państw, które zaczęły bawić się, tak jak powiedziałem wcześniej, w kolorowe rewolucje. Rosję, które uważały, że sprawa się skończy, sprawa się dopiero
Janusz,
zaczęła.
Ja jednak chciałbym przypomnieć, że Polska była jednym z najwierniejszych współpracowników i sojuszników Stanów Zjednoczonych w Iraku, kiedy dewastowano to
państwo. A to już inna
państwa.
Sprawa, patrzę bardzo sceptycznie.
Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy uczestniczyło w tych wojnach, przecież nie niosąc gałązki oliwnej, tylko strzelając, dewastując państwo i tak dalej. Więc to też o tym trzeba pamiętać.
To tym niemniej, patrząc na to tej strony, należałoby rzeczywiście, i tu myślę, że w części opinia publiczna w Polsce otrzymuje takie sygnały, że trzeba pomagać tym ludziom tam, na miejscu. To nie jest
pod
kwestia...
bombami?
Pod jakimi bombami? Przecież patrząc na akcje militarne, one się odbywają w pewnych segmentach. Nawet w samej Syrii. Już nie mówię o Iraku, już nie mówię właśnie o Somalii i tych innych krajach, czy chociażby Afganistanie.
Natomiast ale setki tysięcy uchodźców już jest w Europie.
Właśnie to jest ten problem. Jest ten problem, który rzeczywiście dotyczy uchodźców, którzy są tu i teraz. Myślę o Europie, myślę szczególnie o Grecji, która jest notabene dotknięta kryzysem. Myślę o Włoszech, którzy nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, począwszy od Lampedusy i tych słynnych marsze ze strony właśnie uchodźców w kierunku Europy. Czy wreszcie myślę o Afganistanie, w którym to oczywiście toczy się wojna, którą notabene bardzo skutecznie kiedyś podgrzały kraje zachodnie.
Ale rząd będzie twardo obstawał przy tym nie, czy pod naciskiem Europy?
Mi trudno jest opowiadać się teraz za rząd, ponieważ rząd ma swoją koncepcję i tutaj, tak jak powiedziałem, ja to widzę w kategoriach bardziej symbolicznych tego uporu i niechęci poddania się dyktatowi ze strony właśnie silniejszych państw Unii Europejskiej, aniżeli przyjęcia tych uchodźców, bo oni dla Polski nie stanowią żadnego problemu.
A to twarde nie ze strony Polski jak będzie odbierane w Europie, doktor Sadowski?
No, niewątpliwie będzie odbierane źle, ponieważ będzie przyjmowany jako symbol niechęci do solidarności europejskiej, że Polska, pewnego egoizmu Polski, że Polska widzi solidarność wtedy, kiedy trzeba przyjmować na przykład fundusze europejskie, natomiast nie widzi potrzeby, kiedy inne państwa znajdują się w kłopotach.
A nie przekonuje pana to, co mówił profesor Golinowski, że z tą solidarnością bywa bardzo różnie i jeśli chodzi chociażby o energetykę, no to już Europa solidarna nie jest.
Akurat nie zgadzam się zupełnie, jeżeli chodzi o kwestię solidarności
europejskiej. Wybiórczo się tę solidarność traktuje.
Problem solidarności energetycznej w Europie nie polega na tym, skąd będziemy pobierać gaz. Czy z Rosji, czy z Arabii Saudyjskiej, czy z Kataru, czy z Algierii i tak dalej. Problem polega na tym, żebyśmy stworzyli europejski rynek energetyczny, aby stworzyć europejski system transferu przede wszystkim gazu, czyli inaczej mówiąc, połączyli swoje rurociągi, co jest robione między innymi łącznik z Czekami, łącznik z Niemcami, więc tutaj ja nie widzę w tym jakiegoś specjalnego. Poza tym jakąś ogromną hipokryzję, jeżeli chodzi o problem energetyki, to widzę przede wszystkim u naszych polityków, kiedy mówią o zależności polskiej od Rosji w przypadku gazu ziemnego, a my stamtąd sprowadzamy około 35% swoich potrzeb. Natomiast w ogóle nie mówi się o uzależnieniu ropą naftową, skąd stamtąd sprowadzamy 97%. Więc to jest po prostu znowu takie polityczne podgrzewanie nastrojów, nie wiadomo po co i na co.
Panie profesorze,
jestem zdecydowanie z przeciwnikiem takiego tworzenia solidarności europejskiej opartej o konflikt, bo ona do niczego nie prowadzi.
Na tym twardym nie, panie profesorze, już kończąc ten wątek, Polska w Europie więcej może zyskać, bo właśnie będzie takim symbolem przeciwstawienia się tym największym, czy może właśnie stracić, bo wyśnie się nam egoizm.
To zależy. Ja bym nie rozpatrywał, politykę nie rozpatruje się w kategoriach miłości, nienawiści. Nie ma odwiecznych przyjaciół, odwiecznych wrogów, są odwieczne interesy, o tym kolega wie, a tak ostro protestuje. Natomiast problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że w najbliższym okresie czasu, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja w Europie, mogą te tendencje właśnie separatystyczne wespół z krajami Europy Środkowo-Wschodniej mogą się nasilić. No i w tym momencie rzeczywiście zarówno Francja jest przed wyborami, jak i Niemcy też są przed wyborami, chcą pokazać swój wpływ na takie kraje jak Polska, Węgry, czy także Austria. Ostatnio o tym także się mówi na poziomie Danii. Także to nie jest kwestia z mojej strony cynizmu, raczej pewnego realizmu, oceny tej sytuacji w kategoriach właśnie zysków i strat. I myślę, tak jak powiedziałem wcześniej, przy całym szacunku dla beznadziejnej sytuacji czasami właśnie uchodźców, uchodźców. Przy czym tak na dobrą sprawę tych, którzy przyjeżdżają jako uchodźcy, to jest, mówi się, w granicach 20% pozostali to są emigranci. A Polska, jak pamiętamy, ma około 1 000 000 emigrantów ze wschodu i doskonale sobie radzi. W związku z tym to jest takie troszeczkę wbijanie Polskę w rolę tego złego luda, ponieważ w równym stopniu można zadać sobie pytanie, dlaczego emigranci ekonomiczni z Ukrainy są i nie stwarzają żadnych problemów itd., itd.
I jeszcze na koniec jeden temat. Nie milkną echa wystąpienia w Oksfordzie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, byłego profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lecha Morawskiego. Mówił on m.in. o tym, że reformy prowadzone przez polski rząd są po to, by przeciwdziałać wszechogarniającej korupcji w Polsce, korupcji, która rujnuje kraj, w którą zamieszani są czołowi politycy, czołowi prawnicy, sędziowie Sądu Najwyższego i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Możemy przedstawiać bezdyskusyjne dowody, mówił sędzia Morawski. Profesor przyznał także, że na sympozjum w Oksfordzie reprezentuje Trybunał, ale i polski rząd. No i teraz pytanie. Czy profesor dalej po takim wystąpieniu powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Sławomir Sadowski.
Uważam, że nie, ale nie z powodu wystąpień o korupcji, oskarżeń, o jakieś tam niecne działania. Natomiast przede wszystkim o to, że profesor powiedział, że jest reprezentantem sądu i rządu. Nie można być reprezentantem władzy wykonawczej i sądowniczej jednocześnie. Więc jakby nie rozumiał istoty demokratycznego trójpodziału władzy. Natomiast mówię, te pozostałe jego wypowiedzi, one są kontrowersyjne, ale no cóż, każdy ma prawo swoje, mieć swoje poglądy
może w wielu wypadkach ma rację. Natomiast podział na najwyższych szczeblach władzy, mówi się o dowodach, to nie powinno się tych dowodów pokazać w prokuraturze?
No to ci, co zostali oskarżeni, niech go pozwą do sądu. Przecież to nie ma żadnego problemu. Natomiast niezrozumienie istoty, że sędzia nie może reprezentować rządu. Ma reprezentować prawo, a nie rząd. I to jest coś, co profesor Morawski jakby, nie wiem, może to jest on z jego oświadczeń późniejszych, że wynika, że jakby nie dokładnie go zrozumiano. Ale jeżeli to jest prawda, że nie rozumie tego rozdziału, no to w takim układzie nie może być sędzią, bo można by, jakby idąc krok dalej, sądzić, że będzie w Trybunale Konstytucyjnym reprezentował interesy rządu, a on ma interesować interesy konstytucji, prawa i osób, które skarżą takie czy inne, rozstrzygać spory między także rządem, a skarżącymi.
Więc profesor Janusz Golinowski, chyba się z panem doktorem pan nie zgadza? Bo tak pan reaguje,
nie tyle nie zgadza się, ile widzę to troszeczkę inaczej. A mianowicie myślę, że interpretacja tego, co powiedział profesor Morawski, bardzo różnie została odebrana. Ja myślę, że debata naukowa dopuszcza ostre sądy, przy czym tutaj Morawski, akurat czytałem jego oświadczenie, raczej mówił o korupcji w sensie symbolicznym. O upadku etosu i tych innych sprawach. Natomiast zgodzę się,
że jest problem, że faktycznie to słowo
tak,
jest wieloznaczne.
Tak, można różnie interpretować. Natomiast jak chodzi o reprezentację, rzeczywiście...
Jasno powiedział na pytanie, kogo pan reprezentuje, czy rząd,
był tutaj,
trybunał, obie instytucje.
On próbował się z tego bardzo niezręcznie wycofywać i dlatego wyglądało to bardzo też niezręcznie. Natomiast myślę, że reakcja...
sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, oczywiście. Więc... myślę, że reakcja jednej i drugiej strony łącznie ze środowiskiem prawniczym, którzy rzeczywiście wstrzymali obronę przewodu doktorskiego, była niewspółmierna,
to w ogóle żenująca historia.
Niewspółmierna do sytuacji, jaka miała miejsce, bo tak jak powiedziałem, debaty publiczne, w sensie debaty naukowe dopuszczają czasami kontrowersyjne, ostre sądy, to w niczym nikomu nie ujmuje. Tam nie padają nazwiska, które wprost sugerują korupcję i tak dalej, i tak dalej. Można mówić o pewnych rzeczach.
Ale profesor nadal może być sędzią? Jego praca będzie wiarygodna?
Albo jedno słowo nie przesądza o tym, czy profesor może być przedstawicielem Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie. Wiele rzeczy, patrząc na innych przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy no formalnie rzecz biorąc w stanie spoczynku nie powinni występować publicznie, z takimi ostrymi sądami występują i to w niczym nie umniejsza władowi konstytucyjnemu...
Ale są, są w stanie spoczynku, więc
tak, oczywiście.
Nie orzekają.
Natomiast jeśli ma się pewien autorytet i później ten autorytet się nadużywa, przyjmując pewną optykę czy stronę polityczną, to w sposób naturalny staje się jak gdyby rzecznikiem pewnej strony, która jest identyfikowana z Trybunałem Konstytucyjnym.
Profesor Morawski wydał oświadczenie, w którym przeprasza za swoje słowa, a prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uważa, że to sprawę kończy. Bardzo panom dziękuję. To był regionalny punkt widzenia. Dziś gościliśmy profesora Janusza Golinowskiego, politologa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
I doktora Sławomira Sadowskiego, także politologa z UKW. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, mówił Michał Słupacian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.